Te poselstwa, które były głoszone w czasie uwielbienia, idealnie komponują się z tym przesłaniem, które Bóg włożył w moje serce, gdy czytałem Księgę Izajasza. Otwórzmy Księgę Izajasza, 61 rozdział. Izajasza, 61 rozdział i przeczytamy pierwsze trzy wersety z tego 61 rozdziału. Choć powiem otwarcie, że cały ten rozdział jest wyjątkowy, niesamowity, wspaniały, bardzo pozytywny. Stąd z tego rozdziału dzisiaj tylko pierwsze trzy wersety przeczytamy. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia i będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu. Jest to proroctwo wygłoszone i spisane przez Izajasza 800 lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa, w którym to Jezusie Chrystusie proroctwo to zostało spełnione. Gdy Pan Jezus stanął pewnego dnia w synagodze w Nazarecie, w swoim rodzinnym mieście, w którym się wychowywał, zacytował dokładnie pierwszy werset, który czytaliśmy przed chwilą i początek drugiego i stwierdził, iż słowa te właśnie się wypełniły. Wypełniły się w Nim, w Jego osobie, bo gdy On przyszedł do ludzi, przyszedł w namaszczeniu Ducha Świętego, przyszedł, aby ogłosić im dobrą wiadomość, aby dokonać tych wszystkich wspaniałych dzieł, które są tutaj zawarte w tym tekście. Niesamowite to jest. Niesamowite jest to, że te prorocze słowa spełniły się, ale niesamowite jest też to, iż ten okres, który został tu nazwany rokiem łaski Pana, ciągle trwa. Dlatego, że niektórzy bibliści uważają, iż dzieje ludzkości, dzieje istnienia Ziemi i ludzkości na Ziemi, ponieważ oba te byty są z sobą integralnie złączone, ludzkość z Ziemią, dzieje ludzkości i istnienia Ziemi podzielone są na pewne okresy. I możemy, czytając Biblię, zobaczyć, że inny był i czym innym charakteryzował się czas między stworzeniem Adama a potopem Noego, za czasów Noego, czym innym charakteryzował się czas od potopu Noego do Mojżesza, czym innym, gdy Izrael wyszedł z Egiptu i został nadany mu zakon, prawo mojżeszowe, a czym innym charakteryzuje się okres, gdyż Chrystus przyszedł na ziemię i otworzył czas łaski. I ten czas od momentu przyjścia Jezusa na ziemię, Jego śmierci i zmartwychwstania, do końca istnienia ziemi, a więc do czasu, gdy Chrystus powróci i gdy przyjdzie, aby sądzić żywych i umarłych, bibliści nazywają okresem łaski. Żyjemy więc w okresie łaski. I to jest pierwsza dobra wiadomość dzisiaj. Co to znaczy? To znaczy, że łaska Boża jest zaoferowana i zaprezentowana ludziom, czy może w odwrotnej kolejności, została zaprezentowana w Chrystusie i zaoferowana ludziom. Łaska, czyli przychylność, życzliwość Boża, dobroć. Bóg teraz na ludzi się nie gniewa. Obróć się do kogoś i powiedz, Bóg się nie gniewa. Na ciebie. Wiecie, ja nie wiem, z jakim bagażem przyszliście. Może przed wyjściem z domu, albo już w drodze do zboru, albo nawet już w zborze, coś nam nie wyszło. Jakaś spina ze współmałżonkiem czy z dzieckiem. Zdarza się, nie? Zdarza się, czy tylko ja tak myślę? Zdarza się, okej. Więc to jest niesamowite, że w naszym życiu zdarzają się różne rzeczy, z których nie jesteśmy za bardzo zadowoleni i którymi się chlubić nie chcemy. A mimo to Bóg mówi, ale ja się na ciebie nie gniewam. Dlaczego? Bo Jezus przyszedł, ukoił mój gniew, zapłacił cenę za wszystkie twoje występki, za wszystkie twoje niedomagania i teraz ja ciebie kocham. Teraz patrzę na ciebie przez pryzmat Jezusa Chrystusa i tego, co On zrobił. To jest charakterystyka, oczywiście w skrócie, bo można by powiedzieć na ten temat dużo, dużo więcej, roku łaski Pana. Ten rok jest bardzo długi, jak widzicie. Od czasu Jezusa upłynęło już ponad 2000 lat, chociaż datowanie życia Jezusa jest bardzo różne. Ale powiedzmy tak w zaokrągleniu, 2000 lat i rok ciągle trwa. Dlaczego? Dlatego, że w Biblii pewne określniki czasu typu rok, 40 lat, 7 dni, tak? Ja tutaj celowo używam takich cyfr, to są wszystko pewnego rodzaju określniki symboliczne. Nie możemy ich brać dosłownie, tak? Więc one coś mają pokazać, one coś mają nam powiedzieć i tego języka Biblii warto się nauczyć. Natomiast fakt, że istnieje rok łaski Pana oznacza, że po prostu będzie ten czas łaski trwał tak długo, jak długo Bóg tego zapragnie. Bo u Boga jeden dzień jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Okej, i teraz w tych wersetach, gdy czytamy je, możemy dostrzec dosyć smutny obraz ludzkości. Ponieważ Chrystus przyszedł do ludzi, dlatego że oni tego potrzebowali. Chrystus przyniósł Bożą łaskę i objawił Bożą łaskę, dlatego że ludzie tego potrzebowali. Gdyby ludzkość była w dobrej kondycji, to Jezus nie musiałby przychodzić. Nie musiałby cierpieć na krzyżu, nie musiałby umrzeć i nie musiałby zmartwychwstać dnia trzeciego, ponieważ nie byłoby potrzeby. Wszyscy dobrze bylibyśmy sobie radzili, dobrze bylibyśmy sobie żyli, no i bylibyśmy w bardzo dobrej kondycji, ale jednak niestety tak nie było. Co czytamy tutaj o ludzkiej kondycji, o obrazie ludzkości? Po pierwsze, generalny wniosek. Stan jest fatalny. Stan ludzi i ich życia nie jest dobry. Czytamy o ubogich. Tak? Czytamy, że abym zwiastował ubogim dobrą wiadomość. I nie chodzi tutaj wcale tylko i wyłącznie o ubóstwo w sensie finansowym. Gdy Bóg mówi, że ktoś jest ubogi, to znaczenie jest dużo szersze. I jest to ubóstwo pozytywne, w którym na przykład jest, o którym Jezus mówi, błogosławieni ubodzy w duchu, ale jest też to ubóstwo negatywne. Na przykład Jezus zwraca się do anioła zboru w Laodycei. Myślisz o sobie, że jesteś bogaty, i nie wiesz, że jesteś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Tak jest to negatywne ubóstwo. I w tym przypadku chodzi tutaj o ubogich, a więc o ludzi, którzy są odarci ze wszystkiego, co cenne, ze wszystkiego, co wartościowe. Ich życie, ten rodzaj ludzi, to rodzaj ludzi, o których możemy powiedzieć, naprawdę niewiele sobą reprezentują. I to podkreślam, chodzi o szerszy kontekst niż tylko kwestie finansowe. Dalej czytamy o skruszonych, a więc o ludzi złamanych wewnętrznie przez trudne doświadczenia, przez które przychodzą. Czytamy dalej o zniewolonych. Chodzi tutaj o różny rodzaj niewoli, oczywiście. Nie tylko o niewolę, jaka była stosowana w tamtych czasach, bo w starożytności, gdy spisywano to proroctwo oraz gdy żył Jezus Chrystus, niewolnictwo było powszechne, było bardzo często stosowane, a niewolnicy byli bardzo ważną gałęzią gospodarki, co w dzisiejszych czasach nie mieści się nam w głowach, ale tak było. Bez niewolników praktycznie świat ówczesny by nie mógł funkcjonować. Ale to nie chodzi o ten rodzaj niewolnictwa. Chodzi tutaj o tą całą szeroką gamę niewoli, którymi ludzie są zniewalani. Te niewole dotyczą przede wszystkim naszej duszy. Niewole emocjonalne, psychologiczne, niewole, które dotyczą naszych myśli, naszych decyzji. Ludzie podejmują bardzo często złe decyzje, dlatego że są wewnętrznie zniewoleni w swoim umyśle. Więc szeroki wachlarz osób zniewolonych, do takich ludzi Jezus przyszedł. Dalej czytamy o ślepych. Oczywiście znów nie chodzi tutaj tylko o tych, którzy są niewidomi w swoim ciele, ale o ślepych również tych, którzy nie widzą ani w duchu nic, ani nie rozumieją świata, ani nie posiadają mądrości. Głupota jest swoistego rodzaju ślepoty. Czytamy tutaj też o zasmuconych, płaczących, będących w żałobie, o ludzi, którzy są pełni zwątpienia. Zwróćcie uwagę, że jest to bardzo barwny język. Jest to język proroczy, bardzo często używany i możemy go napotkać w księgach proroczych, używany przez proroków w celu zilustrowania pewnych treści. Prorocy używali pewnych obrazów, które były dla słuchających ich ludzi czytelne i jasne, po to, aby zilustrować treść przesłania, którą otrzymali od Boga. Te obrazy miały na celu pomóc zrozumieć ludziom słuchającym proroctwo, o co chodzi w tym proroctwie, o czym Bóg tak naprawdę mówi. I tutaj, gdy czytamy trzeci werset, to zobaczymy, że prorok używa kontrastów, przeciwieństw, aby wyrazić zmianę położenia człowieka, jaka nastąpi, gdy przyjdzie Mesjasz. Czytamy o zawoju i popiele, o olejku radości i szacie żałobnej, o pieśni pochwalnej i duchu zwątpienia. Takie ciekawe zestawienie par. Wszystko jest po to użyte, aby przekazać ludziom treść. Gdy przyjdzie Mesjasz, twój stan zmieni się. Stan ludzkości ulegnie diametralnej zmianie. Bo dziś mamy popiół. Ale jak przyjdzie Mesjasz, to na naszych głowach pojawi się zawój. O co tu chodzi w ogóle? Co ten prorok bredzi? Jak widzicie, oba te zwroty dotyczą naszej głowy. Dotyczą głowy człowieka, ponieważ popiół sypano sobie na głowę, gdy człowiek był w rozpaczy, gdy żałował za swoje grzechy, gdy był złamany, gdy był wewnętrznie upokorzony. Wtedy bardzo często padał na swoje kolana i sypał sobie popiół, czyli ziemię na głowę. Głowa była pusta. W czasie smutku, w czasie żałoby zdejmowano wszelkie nakrycia głowy. A nawet golono głowę do łysa, tak? Wszystkie włosy. Natomiast to jest taki obraz, jeszcze kontynuując tą myśl, to jest obraz człowieka, który jest w popiele. Mówiąc po naszemu, jest na dnie. Dno i 3 metry mułu. Tak? Mułem co prawda nie można się posypywać, ale niektórzy przyjeżdżają tutaj i się mułem nacierają, borowinką, tak? To nie znaczy, że oni są na dnie. Ja tylko tak mówię, że taki mamy dzisiaj zwrot. Tak? Dzisiaj młodzieżowcy mówią, ale dno, tak? A kiedyś mówili, ale popiół. Tak? I gdy przyjdzie Mesjasz, zmieni to. Nie będzie popiołu na głowie, tylko będzie zawój. Co to jest zawój? To były takie pasy tkaniny, którą zawiązywano sobie w specjalny sposób na głowie i aby to się trzymało, zakładano na to jakąś przepaskę. Na przykład arcykapłan zakładał na to diadem z napisem poświęcony Panu. Zawoje noszono wtedy, gdy człowiek był w dobrej kondycji, gdy jego finanse były w dobrej kondycji i stać go było na taki zawój. W przeciwnym wypadku po prostu brano kawałek prostokątnej płachty i zakładano, przepasano sobie czymś, co dzisiaj możemmy widzieć na przykład u niektórych Arabów, często spotykane. Zawój był czymś wykwintnym. Nakryta głowa zawsze oznaczała godność. Zawsze oznaczała pozycję. Niewolnicy nigdy nie mieli głów nakrytych. Panowie jak najbardziej. Stąd, gdy stał niewolnik i pan, to można ich było poznać po głowie i po stopach. Niewolnik był zawsze bez nakrycia głowy i zawsze bez sandałów. Pan miał zawsze nakrycie głowy i zawsze miał sandały, zawsze miał obuwie. Takie ciekawe cechy charakterystyczne ówczesnych czasów. Więc gdy Mesjasz Chrystus przyjdzie, ta obietnica mówi, on wyciągnie z popiołu człowieka, oczyści go i włoży na jego głowę znak pozycji, wywyższenia. Ciekawe. Druga para mówi o olejku radości i żałobie. Dokładnie o szacie żałobnej. Gdy człowiek był w żałobie w tamtych czasach, gdy spisywano to proroctwo i gdy Chrystus 800 lat później funkcjonował, jeszcze to cały czas stosowano, w czasie żałoby, gdy ktoś umierał, gdy był jakiś bardzo trudny okres życia, gdy człowiek był w pokucie, zakładał szatę żałobną. Najczęściej była to bardzo nieprzyjemna dla ciała lniana szata albo wykonana z konopi. Do tego stopnia, że ona potrafiła strasznie drażnić całą skórę. Dlaczego nakładano takie szaty? Notabene musimy sobie wyjaśnić, że w tamtych czasach nie noszono tak wspaniałych w dotyku tkanin, jak my dzisiaj mamy. Tak, ja na przykład lubię, jak taki dresik mam polarowy, wiecie, tak, teraz jest tak chłodno, tak człowiek taki mięciutki dresik polarowy sobie założy. Nie wiem, czy któraś z sióstr lubi jedwabie. Lubicie spać w jedwabiach? Niektóre siostry tak, niektóre nie, bo to gdzieś ślizga i tak, nie, różnie. Nie. Ale na przykład latem jedwabie są fajne. Tak, dlaczego? Bo są chłodne. Tak, większość z nas ma dzisiaj tutaj wspaniałą w dotyku bawełnę. Kiedyś tak nie było. Kiedyś miękkie szaty, bo tak nazywano tę dobrą tkaninę, nosili tylko najbogatsi. A im bardziej był ktoś ubogi, tym jego szaty były mniej wygodne. Najgorszym rodzajem szat wszakże były szaty żałobne. Gdy ktoś był w żałobie, żałobę odprawiano przez 7 dni, jeśli to była zwykła żałoba, jeśli umarła osoba zwykła, nie żaden książę, nie żaden król, to żałoba trwała 7 dni. Przez 7 dni noszono taką bardzo nieprzyjemną dla ciała szatę żałobną. Wór pokutny. Bardzo podobne określenie, bardzo podobny rodzaj szaty. I teraz ta szata żałobna oznaczała stan smutku, stan pokuty, stan uniżenia, złamania wewnętrznego. Gdy Mesjasz przyjdzie, szata żałobna zostaje zdjęta, a na głowę człowieka zostaje wylany olejek radości. Oznacza to, że jest to znów ciekawa figura literacka mówiąca nam o tym, że gdy przyjdzie Mesjasz, nikt nie będzie w smutku, nikt nie będzie w żałobie, nikt nie będzie w popiele, nikt nie będzie w ciężkich, kiepskich szatach. Będziemy wywyższeni i radość będzie w naszych sercach. I trzecia para, którą tutaj widzimy, mamy pieśń pochwalną i ducha zwątpienia. Znów duch zwątpienia, wszyscy dobrze wiemy, jak smakuje duch zwątpienia, bo być może co najmniej raz w życiu każdy z nas przeżył taki moment, gdy zwątpiliśmy w pewne kwestie. Gdy odczuwaliśmy tą gorycz wewnętrzną, gdy zwątpienie dotknęło nas, dotknęło naszego wnętrza. Przeciwieństwem ducha zwątpienia, tego szczególnego złego stanu emocjonalnego, stanu porażki, jest pieśń pochwalna. A więc zachowanie człowieka, który jest zwycięzcą. Gdy Mesjasz przyjdzie, mówi to proroctwo, ludzie nie będą zwątpieni czy zwątpiali w swoich sercach. Będą śpiewać z radością. Bo gdy Mesjasz przychodzi, jest zwycięstwo, jest podniesienie. Ciekawy język i Izajasz używał tego języka proroczego po to, żeby coś pokazać. Najpierw, żeby pokazać, jak bardzo negatywne jest życie ludzi, którzy nie znają Chrystusa. Bo tak naprawdę, gdy weźmiemy wszystkie te negatywne wypowiedzi, które tutaj są zebrane, mamy pewien sumaryczny obraz ludzkości, który jest fatalny. Czytamy tutaj o tym, że ludzie są ubodzy, czytamy o tym, że tutaj ludzie są złamani, ślepi, płaczący, zasmuceni, w żałobie, pełni zwątpienia. Rozejrzyjcie się dookoła, zobaczycie, jakie to jest aktualne. Nawet w kościołach ludzie są jak w żałobie. Bo czymże się tu cieszyć, no? Niedziela, zamiast oglądać fajne programy w telewizji, to muszę iść do kościoła, wystać swoje nudy. Jakiś gość z przodu coś tam mąci wodę. Wielu ludzi dzisiaj jest bardzo smutnych. Proszę was, zróbcie eksperyment. Któregoś dnia, na przykład w dzień targowy, pójdźcie na spacer i przyjrzyjcie się twarzom ludzi. To, co zobaczycie, może was przerazić. Ja bardzo lubię patrzeć na twarze ludzi. Naprawdę. Tam można dużo wyczytać. I powiem tak, większość, przygniatająca większość, to jest właśnie ten obraz, który prorok tutaj wypisał. Smutni, pełni zwątpienia, żałoba, zniewolenie widoczne, ślepota widoczna na tej twarzy. A jak się odezwą albo jak coś zrobią, to już nie ma żadnych wątpliwości. Straszny stan. Przyjrzyjcie się ludziom. Wydaje mi się więc, że tutaj ten opis, który Izajasz nam rysuje, jest taką sumą tego, jaka ludzkość dzisiaj naprawdę jest. Takie jest życie ludzi tego świata, bo ten świat z żywiołami, które w nim grasują, niestety generują smutek, ból, trud, cierpienie, znój, rozczarowania, rozpacz. Niestety. Czasami pojawi się gdzieś odrobina radości, by za chwilę zostać przykryta kolejnymi troskami. Zbliża się okres Bożego Narodzenia. Wiecie, że niektórzy ludzie nienawidzą Bożego Narodzenia? Wiecie dlaczego? Bo to jest jeden z najsmutniejszych dni w ich życiu, w ciągu roku. Samotność, opuszczenie, poczucie złamanego życia bardzo często właśnie wtedy doskwierają ludziom. Bardzo często. Spotkałem się z kilkoma ludźmi, to nie jest często, ale spotkałem się z kilkoma ludźmi, którzy w otwarty sposób deklarują, że nienawidzą Bożego Narodzenia. Co dla mnie jest dziwne, bo dla mnie zawsze był to bardzo dobry czas, bardzo szczęśliwy, mam wspaniałe wspomnienia z Bożego Narodzenia, ale jednak, gdy wsłuchałem się w to, co mówią, stwierdziłem, no tak, przecież jeśli ludzie żyją bez Boga, to naprawdę mogą się fatalnie czuć w ten dzień. Ale nie jest to kazanie Bożonarodzeniowe, więc wracamy do Izajasza. I teraz popatrzmy, że wszystko to, co Izajasz to opisuje, są to pewne stany emocjonalne, które bardzo silnie oddziaływują na całokształt naszego życia. Bo jeśli jesteś w żałobie, to twoje słowa, twoje czyny, twoje decyzje będą odzwierciedlały ten stan emocjonalny. Jeśli jesteś w smutku, jeśli jesteś złamany, to będzie widać, czy tobie się to podoba, czy nie. Nie jesteśmy w stanie oszukać swojej własnej duszy. I teraz to proroctwo mówi, przychodzi Chrystus. I wiemy, że to się już stało. Chrystus przyszedł. I teraz Chrystus przyszedł, aby dać ludziom nowy czas. Czas łaski. Czas kompletnej zmiany. Przychodzi Chrystus, który jest namaszczony. I to jest niesamowite. Zwróćcie uwagę, że gdy Jezus przyszedł, to przyszedł do ludzi i powiedział, zmieniam twoje życie. Jak ktoś przychodzi i mówi, Panie, co chcesz, żebym ci uczynił? Żebym przejrzał. Wierzysz, że mogę to uczynić? Tak, wierzę. No to przejrzyj. To jest niesamowite. Każdy, kto przychodził do Jezusa, zawsze mógł znaleźć pomoc. Zawsze mógł znaleźć zmianę, dobrą zmianę dla swojego życia. I to jest cechą charakterystyczną Bożej łaski. Chrystus zawsze daje w darze, na który nie zasłużyliśmy, to jest cecha łaski, zawsze daje w darze, na który nie zasłużyliśmy, dobry dar. Jakieś dobro, coś, co zmienia nasze życie. Coś, co czasami je wywraca do góry nogami, ale zawsze ku dobremu. To jest życie pełne wolności od przekleństwa, radości, sprawiedliwości, pokoju, szczęścia, spełnienia. Wow! To są mocne rzeczy. Ja nie wiem, jak żyłeś do dzisiejszego dnia. Być może twoje dotychczasowe życie do dzisiejszego dnia odpowiada temu opisowi, który Izajasz nam najpierw przekazał. Smutek, rozpacz, żałoba, duch zwątpienia. Być może. Ale dziś może się wszystko zmienić. Ze względu na to, że Jezus już przyszedł i ze względu na to, że On jako dobry dawca, jako ten, który jest darczyńcą, daje nam dar łaski, który jest tylko dobry. Dlaczego Jezus mógł to ludziom zaoferować? Dlatego, że będąc tu na ziemi, w ciele, jako człowiek, bo musimy pamiętać o tym, że gdy Jezus był na ziemi, gdy urodził się z Marii, jako człowiek był w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem. I teraz, będąc w pełni człowiekiem, mógł zrobić te wszystkie dobre rzeczy tylko dlatego, że namaszczenie Ducha Świętego było w nim. Dlatego ten werset zaczyna się od tych znamiennych słów: Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż namaścił mnie. Jezus uwalniał ludzi, Jezus zmieniał życie ludzi, Jezus niósł dobre zmiany do życia ludzi dlatego, że Duch Święty był w nim. On działał w duchu i to namaszczenie funkcjonowało w ten sposób, że gdy przychodził do człowieka i ten człowiek zderzał się z Duchem Świętym, który działał w nim i otworzył swoje serce ów człowiek, Duch Święty wnikał w to życie i dokonywał zmian. Zwróćcie uwagę, co dzisiaj było głoszone w proroctwie. Ja, powiedział Bóg dzisiaj do nas, przyszedłem, żeby dać wam dobre dary, jeśli się otworzycie. To jest klucz. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli teraz obraz Boga. Bóg jest osobą, która oferuje człowiekowi dobre rzeczy. Czyli przychodzi do człowieka i mówi, mam dla ciebie dar. Proszę bardzo. Ale człowiek, aby stać się posiadaczem tego daru, musi wyjść ku Bogu i powiedzieć, przyjmuję. Czyli wziąć od Boga. Bierzemy od Boga zawsze przez wiarę. Dlaczego? Bo mamy do czynienia z rzeczywistością duchową. Ona jest równie realna jak rzeczywistość fizyczna. Pamiętajmy o tym, że gdy mówimy o rzeczywistości duchowej, mówimy o czymś bardzo realnym. Bardzo realnym. To jest bardziej realne niż to, co widzimy tutaj i co dotykamy, co rejestrują nasze zmysły. I teraz, aby przyjąć to, co jest w rzeczywistości duchowej, musimy uwierzyć w to. Uwierzyć, że Jezus to ma. Uwierzyć, że Jezus nam to daje. Uwierzyć, że w Duchu Świętym On chce nas wypełnić tymi dobrymi darami. To jest bardzo istotne, ponieważ oznacza to, że te wszystkie duchowe rzeczy, sprawiedliwość, pokój, radość, miłość, wolność, najpierw muszą wypełnić Twoje i moje serce. Czyli one przyjdą do nas najpierw do naszego wnętrza. Jeśli zamknięte masz serce dla Boga, one nie przyjdą. Nie przyjmujesz oferty. Ale jeśli otwierasz z wiarą, z zaufaniem do Boga swoje serce, przyjmujesz to i to przenika Twoje wnętrze. Gdy te dary przenikają nasze wnętrze, wtedy następuje zmiana w naszym wnętrzu, która ma głęboki wpływ na to, co robimy, jak mówimy i jakimi jesteśmy. I tak działa Bóg. Wielu ludzi mówi do mnie tak, jeżeli Bóg mnie kocha, to niech zrobi to i to. Na przykład, wygram w totolotka. Ale Bóg nie zrobi tego. Po pierwsze dlatego, że totolotek to jest bałwochwalstwo. Nie wiem, czy wiecie, w starożytnym Rzymie była bogini Fortuna i miała koło. Jak zakręciłeś tym kołem, to teraz w zależności od tego, co na tym kole ci wypadło, takie było twoje przeznaczenie i ludzie w to bardzo mocno wierzyli. Dlatego mówi się, fortuna kołem się toczy. I to było bóstwo. Żeby dobrze to koło wypadło, to ludzie składali jej ofiary. Czyli oni składali ofiarę, szli do lottomatu i tam było zakręcone. I oni tak patrzyli, co wypadnie? Na kogo wypadło? Na tego bęc. Mi choroba, a tobie? A mi dwie choroby. Masz gorzej. I tak liczyli na dobry fart. Bóg mówi, ale zaraz. Na jaki fart? A ja to co? Kim ja jestem? Albo jestem królem, o czym też dzisiaj była mowa w czasie uwielbienia, i albo mi powierzysz swoje życie, mi zaufasz i z wiarą przyjmiesz ode mnie to, co mam dla ciebie, albo... Dlatego Bóg nikomu nie da z chrześcijan wygranej w totka. Ale żeś powiedział, pastorze, teraz. No tak se powiedziałem, no. Sprawdźcie w Biblii. Ciekawe rzeczy są napisane na temat zaufania co do przyszłości, co do finansów, co do naszego przeznaczenia i losu. Bóg zawsze, gdy przychodzi, daje dobre dary. Gdy daje dobre dary, my musimy je przyjąć, tak aby one wypełniły nas. Bóg nie da tobie daru, który cię zniszczy. Bo jeśli wygrasz w totka 2 miliony albo 13 milionów, ile teraz jest w puli? Ja też nie wiem. Dobra, niech będzie 6. 6 też jest nieźle, ale coś wam powiem, te 6 zmieni twoje życie tak, że będzie to gehenna. Zmieni twoją żonę tak, że jej nie poznasz. Pamiętacie bajkę o złotej rybce? Chodził rybak i chodził do tej rybki, no to daj mi nowe koryto, a potem daj mi nowy dom. Baba się zmieniła nie do poznania, ta jego żona. Bo on tak chodzi do tej złotej rybki i tak wraca, a ta baba mówi, no co ty tylko o koryto prosiłeś? Lepszą jakąś chałupę niech nam da, no. No dobra, poszedł do tej złotej rybki, no na tą chałupę. Patrzy, ona siedzi w tej chałupie. No chłopie, no chałupę, a królową chcę zostać, no. No to wrócił do tej złotej rybki, no. Jak dostaniesz 6 milionów, nie masz zmienionego serca, to to cię zniszczy. Tak jak zniszczyło tą babę, tą żonę, babę, no, tam baba była. W tej bajce. Dlaczego mówię baba? Nie dlatego, że jestem męskim szowinistą. Ja po prostu mam teraz przed oczami książkę, z której czytałem moim dziewczynkom bajkę o złotej rybce. I tam była taka bardzo nieciekawa persona namalowana. I teraz ten sam Duch Święty działa w naszym życiu po to, żeby dać nam dobre dary, ale po to, że przede wszystkim, żeby zmienić najpierw nasze wnętrze. Gdy nasze wnętrze będzie zmienione, będziemy umieć operować tymi wszystkimi darami, które zaczną do nas przychodzić. Najpierw jest zmiana wnętrza, a potem przychodzą wszystkie inne błogosławieństwa. Po co? Ponieważ Bóg powiedział, Jezus powiedział, nie rzuca się pereł między wieprze. Bóg nie może ci błogosławić, kiedy ty zamienisz to błogosławieństwo w coś nieczystego. I teraz Duch Święty chce przyjść i chce opatrzyć nasze rany, chce dać nam dobre wiadomości, aby zmieniła się nasza głupota w mądrość, chce teraz zamienić nasz smutek w radość, chce zamienić przekleństwo w błogosławieństwo, chce to wszystko zrobić w nas najpierw, a następnie wokół nas. I to jest niesamowite. Teraz, gdy Bóg mówi, nie bój się, bo jestem z tobą, to mówi to o swojej obecności w Duchu Świętym. On jest tu obecny i On chce tobie i mi usługiwać. To jest dla mnie niesamowite. Moi drodzy, dwa słowa wyjaśnienia. Dlaczego my spędzamy tyle czasu na początku nabożeństwa śpiewając te pieśni i wielbiąc Boga? Po pierwsze, nie jest to festiwal piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu. Nie śpiewamy sobie, śpiewamy Bogu. Ale po drugie, i to najważniejsze, my przygotowujemy w tym momencie nasze serca na Boże działanie. Ja lubię takie określenie, które dawno temu usłyszałem. Uwielbienie jest powozem, na którym wjeżdżamy przed Boży tron. My nie robimy tutaj tego, bo taki jest nakaz Kościoła Zielonoświątkowego. W naszym Kościele w ogóle generalnie zakazów i nakazów jest niewiele. W ogóle ich nie ma. A, jeden mi przyszedł do głowy, ale wam nie powiem. My nie robimy tego, bo tak trzeba, bo Bóg tak chce. Nie, 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 nie. W Królestwie Bożym jesteśmy wolni. Możemy to robić, nie musimy tego robić. Ale my chcemy to robić, bo wiemy, że dzięki uwielbieniu, dzięki temu, że wywyższamy Boga, zmienia się nasze wnętrze, zbliżamy się do Boga i On ma lepszą możliwość mówienia do nas. Dlatego kazanie jest po uwielbieniu, a nie wcześniej. Teraz, jeśli dobrze spędzimy ten czas w czasie uwielbienia, to zaczynamy odczuwać Bożą obecność. Tak naprawdę, chcę wam to powiedzieć z całą szczerością, robimy to po to, żeby wszyscy z was, którzy nie umiecie wielbić Boga, nie umiecie Go słuchać, nie umiecie odczuwać Jego obecności w sobie, żebyście naumieli się tego. Ja tego nie potrafiłem po nawróceniu. Chociaż przyznać muszę, że na drugą noc po nawróceniu, gdy już mi położyli na pryczy w wojsku, zacząłem się modlić i Bóg wtedy do mnie wyraźnie przemówił. Ale to nie znaczy, że już wtedy doskonale umiałem rozpoznawać Boży głos. My to robimy razem, wspólnie, jako Kościół, po to, żebyśmy potem, gdy rozejdziemy się do swoich domów, gdy mamy indywidualną społeczność z Bogiem, umieli lepiej Go słyszeć. Umieli przebywać w Jego obecności. My się tego uczymy tutaj. Możecie podpatrzeć. Ten brat podnosi ręce, a ty nigdy nie podnosiłeś rąk. Dalej, podnoś ręce. O, ten brat się modli na głos, a ja nigdy się nie modliłem na głos. Więc dalej, zacznij się modlić na głos. Ten brat mówi jakimiś językami. O, dziwnie to brzmi, ale ja tak się nie potrafię modlić. Dowiedz się, o co chodzi w tej modlitwie językami. A tamten brat tańczy. Uuu, tańczy w kościele, no nieźle. Ale może coś w tym jest. Więc naucz się tańczyć przed Bogiem. I wcale nie oznacza to, że musisz chodzić na kursy tańca. Dlaczego? Jak ja się nawróciłem i przyszedłem do zboru, dla mnie wszystko było dziwne. 21 lat byłem w innym kościele, gdzie się wstawało, siadało, klękało na komendę. Tam był cmentarz. Więc przyszedłem do ludzi, którzy żyją, którzy się radują, którzy mówią aleluja na głos w czasie kazania. Alleluja. Tak jest. Więc nagle inny kościół, mówię, nieźle im odpaliło. Ale jak się potem nawróciłem, mówię, o, coś w tym jest. To jest życie. Dlaczego? Bo mówię to, co czuję. Bo zachowuję się tak, jak pragnę, by Bóg widział mnie. Czuję wdzięczność, okazuję Mu wdzięczność. Czuję radość, okazuję Mu radość. Nauczmy się tego, bo Bóg jest osobą. On chce mieć relację z Tobą. A to oznacza, że w tej relacji mamy być autentyczni. Czy chciałbyś, aby codziennie przychodził do Ciebie człowiek, którego bardzo kochasz, z którym bardzo chcesz mieć relację, a on codziennie mówi tą samą regułkę? Chciałbyś? Powiedz coś nowego do mnie! Ojcze nasz, który jest w niebie. Ale coś nowego, no! Ojcze nasz, który... Nie o to Bogu chodzi. Bóg mówi, porozmawiajmy jak osoba z osobą. Powiedz mi, co czujesz. A ja ci powiem, co ja czuję. Powiedz mi, jak widzisz pewne sprawy, albo może czegoś nie wiesz, a ja ci odpowiem. Powiedz mi o swoich problemach, smutkach, radościach, a ja to przyjmę. A ja ci powiem, co ja mam, jaka jest moja wola, jakie mam przeznaczenie dla ciebie, co myślę o tej sprawie albo o tamtej. Bóg chce przez relacje z nami przeniknąć do naszego wnętrza w całej swojej pełni tak, aby wszelkie Jego błogosławieństwa wypełniły nasze serce, czyli naszego wewnętrznego człowieka, a następnie manifestowały się na zewnątrz. To jest Jego plan. Więc dlaczego ktoś w czasie uwielbienia stoi i patrzy? Patrzy w prawo, patrzy w lewo, patrzy na zegarek. Patrzy w prawo, patrzy w lewo, patrzy na zegarek. No mogliby już skończyć, no. Dlaczego ludzie tak się zachowują w kościele? Bo nic ich nie łączy z Bogiem. A potem dziwią się, że mają smutki, mają czas żałoby, mają ducha zwątpienia, są złamani wewnętrznie, cierpią, przeżywają znoje, trudy, rozpacz, rozczarowanie. Mówią, co to kurde za życie jest, no? Stary, weź nawiąż relację z Bogiem, który na ciebie czeka, to ci się życie zmieni. To nie będziesz taki marudny. To będziesz inaczej patrzył na życie. Na siebie, na swoją żonę. Może nagle okaże się piękna. Wow. A on przystojny. A już myślałaś, że jest starym dziadem. Wszystko się może zmienić. Dlaczego? Bo Bóg płaczącym daje zawój zamiast popiołu. Olejek radości zamiast szaty żałobnej. I pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Więc jak śpiewałeś dzisiaj pieśni? To była pieśń pochwalna? A, głośno. Dobre, dobre. Dobre. Miriam tak, Miriam tak. Czasami tak głośno śpiewa, że ja tutaj muszę się trzymać nuty swojej. Tak ją słyszę. Ale dobrze, tak trzymać, tak trzeba. To jest nasz wybór, moi drodzy. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy. Chrystus już przyszedł, Chrystus już wszystkiego dokonał, to już jest dla ciebie przygotowane, ale to wcale nie musi być twoim udziałem. Bo to, że Jezus to ma w ręku i to, że Jezus wyciąga do ciebie swoje ręce, nie znaczy, że ty to wziąłeś, tak czy nie? On już wszystko zrobił. Wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, mówi drugi list Piotra, mamy w Chrystusie. To już mamy w Nim. Ale teraz cały widz polega na tym, żeby to stało się w nas. Jak? Przez relacje. Przez fakt, że ten, który przyszedł w Duchu Świętym, chce przez swojego ducha dotykać naszego wnętrza, zmieniać je, tłumaczyć, umieszczać tam swoją mądrość, swoje światło, swoje błogosławieństwo, swoje przebaczenie, wszystkie swoje wspaniałe rzeczy, Tak, abyśmy byli zdolni przyjmować od Niego jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej, aż w pewnym momencie nagle zaczynasz przyjmować już nie tylko duchowe rzeczy, ale zaczynasz przyjmować pieniądze, zaczynasz przyjmować różne dobra, które są absolutnie materialne, przyjmować uzdrowienie, które jest absolutnie fizyczne. Wow! To jest mocne. No taki człowiek to jest szczęśliwy, no. A nie jakiś ciamciaramcia. Moi drodzy, każdego dnia potrzebujemy być w relacji z naszym Panem, który dał nam życie, które, aby płynęło w nas. Aby to życie było aktywne. Jeśli ciągle żyjesz w smutku, w strachu, w żałobie, w płaczu, w stresie, wiedz, że to nie jest życie, które zaplanował dla ciebie Bóg. Musimy coś zmienić. Coś musi się zmienić w naszej relacji z Bogiem. Nie dasz rady na siłę wykrzesywać z siebie radości przez dłuższy okres czasu, jeśli permanentnie żyjesz w przekleństwie. Nie dasz rady. Jedną niedzielę ci się uda. Drugą niedzielę może ci się uda, ale za trzeciej niedzieli wyjdzie z ciebie wszystko, co w tobie jest. Dlatego zachęcam, moi drodzy, przyjmujmy od Boga wszystkie te wspaniałe dary, które On w Duchu Świętym nam daje. Przed tygodniem mówiliśmy sobie o tym, że strach zatrzymuje nas przed pójściem dalej. Jak bardzo nas strach zniewala przed braniem dobrych rzeczy. Dzisiaj widzimy, że te dobre rzeczy przychodzą do nas przez Ducha Świętego, którego daje nam Mesjasz. Chrystus Pan, który przyszedł, żeby zmienić nasze życie. Halleluja. I to jest dla ciebie. Sięgnij po to. Amen.